jak już mówimy o rzeczach nadprzyrodzonych, zapraszam Angelikę, przywitajcie ją gorąco. Nie wiem, czy Angelika będzie chciała coś powiedzieć o sobie, więc ja powiem kilka słów o niej, to co dowiedziałem się ostatnio, zrobiłem wywiad szybki. Więc tak, z Angeliką, Angelika się nazywa Angelika Boer, po polsku Boher, spolszczona wersja nazwiska. Jej mąż Cory siedzi tutaj, ich synowie są na drugiej sali, mają dwóch synów. Pracują tak, tutaj tak świeci, tutaj tak jest. Od tego się nie da uciec. Angelika nawróciła się wiele lat temu w Warszawie, we wspólnocie Hefsiba, potem wyjechała na obóz Ricka Watkinsa, tak? I potem wiele lat mieszkała w Gorzowie Wielkopolskim i 3 lata temu wrócili do Warszawy, są w Warszawie, w kościele tutaj właśnie jest obecna, przecież Magda Kwiecień właśnie tutaj w... Są. Nie ma. Twierdzą, że są. A ty jesteś. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Są w misji, są tak, misjonarzami. Ja już nie będę dłużej zagadywał. W każdym razie tak, modlimy się o ciebie, Angelika, naprawdę, żeby Bóg mówił do nas teraz przez ciebie, żeby działał w potężny sposób. Ja wam tylko powiem tak, ja Angeliki, znaczy okazało się dzisiaj, że poznałem wcześniej kolegę Angelikę, bo nawet jakoś nie skojarzyłem, że 2 lata temu ich odwoziliśmy z jednego takiego wydarzenia z Anią, więc się spotkaliśmy, ale jakoś nie kojarzyłem i 2 tygodnie temu, byłaś 3 tygodnie temu tutaj w drodze?
3 tygodnie
temu. Angelika była tutaj, wyszła też do modlitwy i stała koło mnie. Jak stała koło mnie, to jakoś tak miałem takie bardzo mocne, takie od Boga jakąś taką zachętę, żeby poprosić, żeby się o mnie pomodliła. Jak się modliła, to było nieźle. Naprawdę Bóg po prostu zadziałał w taki sposób, że no, tak myślę, że będzie ciekawie dzisiaj.
Ja sama jestem ciekawa, co dzisiaj się będzie działo. Mam pytanie, czy te świadectwa, co dzisiaj słyszeliśmy, to tak normalnie u was? Tak normalnie. Bo siedziałam, zastanawiałam się, co ja tu robię. Zbyszek zaczął dzisiaj spotkanie mówiąc o książce, którą czytał i o drodze, na którą ktoś wszedł, na którą nie powinien był wejść. Ja chyba to, co mogę się z wami podzielić, to jest droga, na którą Bóg mnie postawił. Ja nie potrafię mówić i nie płakać, więc wybaczcie mi. Droga, na którą Bóg mnie postawił w ostatnich latach. Jak Zbyszek wspomniał, ja po studiach wyjechałam do Gorzowa Wielkopolskiego. To było tak, że modliłam się i Bóg mi włożył w serce to, żeby jemu służyć. Bóg mi powiedział, że wyjadę, nie miałam pojęcia, gdzie wyjadę, ale wiedziałam, że wyjadę. Powiedział mi, że wyjdę za mąż. Powiedział mi, za kogo wyjdę za mąż. Ale jakby miałam Boże słowa, ale nie widziałam tego w tej takiej sferze naturalnej. Ja mówię, Boże, Ty mówisz mi, że mam Ci służyć, ale ja nie znam nikogo w tym kraju, kto w taki sposób żyje, tak wiecie, ja takich misjonarzy, o których słyszymy, oprócz wtedy Ricka i Coriego, to były jedyne osoby, które takie znam. Więc myślałam, Boże, ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co ja bym powiedziała mojej rodzinie, że chcę wyjechać Tobie służyć. I Bóg wtedy otworzył drogę. Pewnego dnia po prostu dostałam e-mail od Ricka Watkinsa. Kojarzy was ktoś Ricka? Już niewiele osób. Rick był jednym z liderów Polski dla Jezusa i wyjechał kilka lat temu do Stanów po 17 latach bycia w Polsce i też zaraz potem dostał diagnozę, że jest chory na raka i po roku zmarł, więc nie ma go już z nami. Natomiast wywarł niesamowity wpływ na nasze życie. I dostałam od niego e-mail i on zaprosił ludzi, którzy przeszli przez obóz w Lwówku Śląskim do tego, żeby, jeżeli Bóg nas w ten sposób prowadzi, żebyśmy przyjechali tam, gdzie oni mieszkają i służyli z nimi i doświadczyli takiego życia w służbie Bogu. Ja wiedziałam, że to jest to, co ja mam zrobić. Wiedziałam, że nie wrócę. Nie wiedziałam, że nie jadę na rok ani na dwa, ale nie wrócę. I wyjechałam z Warszawy do Gorzowa. I byliśmy w kościele u Bogdana Olechnowicza, tam służyliśmy, byliśmy na takim osiedlu, które było jednym z najbardziej patologicznych osiedli w całym mieście i naszą wizją była transformacja tego osiedla. Chcieliśmy głosić Ewangelię, okazywać ludziom Bożą miłość, służyć i widzieć, jak Bóg przemienia to miejsce. W międzyczasie, jak tam wyjechałam krótko, chyba z 6 miesięcy po, może trochę więcej, wyszłam za mąż i zostałam w Gorzowie. I tak naprawdę chyba w tamtym momencie przyszedł najtrudniejszy okres w moim życiu. Zapowiadało się fajnie i miałam piękne marzenia i wizje, ale nie dlatego, że wyszłam za mąż. Ale przyszedł taki okres w moim życiu, kiedy miałam poczucie, że Boże, gdzieś w tym wszystkim i gdzieś po drodze miałam takie poczucie, że straciłam relację z Nim. To też było związane z takim okresem, kiedy dzieci się urodziły i jedyna rzecz, o której byłam w stanie myśleć, to jest to, żeby się przespać albo umyć, albo coś zjeść. To był trudny okres w życiu, bo one tylko pakały godzinami, dniami i nocami. I ja naprawdę miałam takie poczucie, że nawet przestałam czytać Biblię, przestałam się modlić, że w ogóle jestem tak daleko od Boga, a jestem tutaj w tym miejscu. Moje życie jest oparte tak naprawdę tylko na tym, co On powiedział. Robię to, bo On powiedział, że ja mam tu być, że mam Mu służyć, mam głosić ludziom Ewangelię, a tak naprawdę mam wrażenie, że w ogóle Go nie doświadczam. Jestem tak pusta. I tak się nie da żyć. I ja nie byłam w stanie tak żyć. I mówię, Boże, zrób coś ze mną, bo ja nie mogę tak żyć więcej. I jest taki jeden werset w Biblii, który Bóg mi dał. W psalmie 27 jest napisane, z natchnienia Twego woła serce moje, szukaj oblicza mego. Przy to oblicza Twego szukam, Panie. I zaczęłam modlić się tą modlitwą, Boże, natchnij moje serce, abym szukała oblicza Twego. Natchnij moje serce. I zaczęłam doświadczać przebudzenia we mnie w środku. Zaczęłam doświadczać takiego głodu, jakiego nigdy wcześniej w życiu nie doświadczałam. Zaczęłam doświadczać takiej desperacji, jakiej nigdy w życiu nie doświadczam. Ja, jak się nawróciłam, miałam 18 lat i kiedy usłyszałam Ewangelię, miałam wrażenie, że to było to, co Bóg, to, na co ja całe życie moje czekałam. Jak miałam 18 lat, ja zawsze byłam głodna Boga i zawsze chciałam Go poznać, ale nigdy na mojej drodze nie stanęła osoba, która mi by powiedziała, że to jest możliwe, że ja mogę Boga znać, że ja mogę mieć z Nim relację. I kiedy pierwszy raz takie osoby stanęły i głosiły mi Ewangelię, ja w ciągu 2 dni się nawróciłam i całe moje życie się zmieniło. Całe moje życie się zmieniło. Ale wtedy w Gorzowie, jak zaczęłam doświadczać takiego Bożego przebudzenia, to było nic w porównaniu nawet do tej pierwszej miłości, której ja doświadczyłam. I to mnie doprowadziło w różne miejsca, tak naprawdę. Kiedyś siedziałam w pociągu, jadąc na akurat slot wtedy i sobie myślałam, Panie Boże, jadę tutaj kolejny raz, jestem w takim miejscu, gdzie zostawiam rodzinę, zostawiam dzieci, gdzieś jadę tylko po to, żeby doświadczyć Ciebie. I czy tak naprawdę to w ogóle ma sens, co ja w tym momencie robię? Czytałam książkę Billa Johnsona i tam było napisane, ludzie, którzy są głodni, podróżują. Ludzie, którzy są głodni, podróżują. I jest coś takiego, że Boży głód zaprowadza nas w różne miejsca i ten głód zaprowadził mnie w różne miejsca. Zaczęło się od tego, że kiedy zaczęłam się wieczorami modlić i doświadczać Bożego głodu, zaczęłam czytać Ewangelię o tym, jak Jezus powiedział, że mamy iść na cały świat, głosić Ewangelię i tym, którzy będą to robić, będą towarzyszyły znaki i cuda, będą uzdrawiać chorych, będą wypędzać demony, będą wskrzeszać umarłych. I ja zorientowałam się, że ja całe życie w to wierzyłam, ale ja tego nie widzę w moim życiu w ogóle. Pamiętam taki moment w Gorzowie, jechaliśmy samochodem na naszym osiedlu i tam jest taki pawilon sklepów, nad tymi pawilonami jest nasz kościół. Jechałam i tam stał taki alkoholik, który jest nam dobrze znany, o kulach stał i go zobaczyłam i sobie myślę, Boże, mi nigdy nawet taka myśl nie przeszła do głowy, żeby podejść do Niego i zaproponować Mu modlitwę z wiarą, że będę wierzyć w to, że w jednym momencie możesz Go dotknąć, zmienić Jego życie i Go uzdrowić. I to mi pokazało, że tak naprawdę mimo, że jestem i Jemu służę i głoszę Ewangelię, to nie jestem w dobrym miejscu. Tak naprawdę, że mimo wierzę w wiele rzeczy i uznaję, że one są prawdą, to ja w nich nie funkcjonuję i muszę zacząć robić wszystko, żeby zacząć w tym funkcjonować. I to zaczęło taką drogę w moim życiu, poszukiwaniu na przykład Bożego uzdrowienia i tego, że kiedy będę się modlić za ludzi, oni będą uzdrawiani. W tamtym momencie tak naprawdę byłam gotowa zrobić wszystko, żeby tego doświadczać i znalazłam się u boku, akurat wtedy to Pan Bóg wszystkie to wszystko ułożył i to jest niesamowite, jak różne okoliczności się ze sobą spotykały, ale wtedy zadzwonił do nas Leszek Korzeniecki, z którym mieliśmy relację, on przyjeżdżał do nas do Gorzowa i tam różne rzeczy razem organizowaliśmy i powiedział, że zmienia kierunek w swojej służbie i Bóg go prowadzi w kierunku uzdrawiania. Ja byłam niesamowicie podekscytowana. On też, zorganizowaliśmy konferencję w Gorzowie, przyjechał do nas i zrobiliśmy konferencję na temat uzdrowienia. Ja siedziałam w domu u nas, jak on był i mieliśmy obiad i on opowiadał o różnych cudach, które doświadczał, o tym, jak Bóg uzdrowił ludzi. Ja siedziałam z takimi oczami na wierzchu i mówię, ja tego chcę. Co mogę zrobić, żeby tego doświadczyć? Chcę być i chcę widzieć w tych miejscach, gdzie te rzeczy się dzieją. I to otworzyło mi takie drzwi, że w tamtym czasie Pan Bóg też nam powiedział, że się mamy przeprowadzić do Warszawy i znaleźliśmy się w Warszawie. I zaczęłam z Leszkiem w różne miejsca jeździć, gdzie on posługiwał, żeby po prostu doświadczyć więcej, żeby zobaczyć więcej, żeby doświadczyć więcej. I gdziekolwiek mogłam, tam jechałam. To już taka moja droga. Gdziekolwiek mogę coś zobaczyć, mogę doświadczyć, tam jadę. Domyślacie się, dlaczego w Brazylii się znalazłam. Ale tak to się zaczęło z Leszkiem i byłam w Białymstoku, byłam w Olsztynie, byłam w Częstochowie, byłam w różnych miastach i na początku miałam takie poczucie, Boże, jestem tutaj, ryzykuję, zostawiam dom, jest to dla mnie wyzwanie, nie jest to wygodne w ogóle. I na początku miałam takie poczucie, że niewiele widzę. Czasami wracam do domu i Cory pytał się mnie, co się stało. Mówię, wiesz, tak naprawdę nie wiem. Ale w pewnym momencie nawet się nie zorientowałam, kiedy, nie wiem, kiedy to się stało, kiedy przez te wszystkie doświadczenia znalazłam się w takim miejscu, że nagle było dla mnie oczywiste to, że Bóg będzie działał. Było oczywiste to, że Bóg uzdrawia ludzi. Było oczywiste to, że jest świadectwo jakiegoś uzdrowienia. Było oczywiste to, że ja zaczynam doświadczać Bożej obecności jak nigdy w życiu. Pamiętam taki jeden moment na slocie. Wracałam do swojego pokoju i nagle Boża obecność tak na mnie stąpiła. To było jak to do tamtej, do pewnego momentu to było jedno z największych doświadczeń, jakie miałam Bożej obecności. Taki ciężar Jego chwały, że ja tylko siedziałam, Boże, wiem, że tu jesteś, nie wiem, co się dzieje. I nawet nie mydliłam się, to nie było czas uwielbienia, to nie był czas spotkania, to nie był czas modlitwy. Ja po prostu wracałam do pokoju i nagle Boża obecność na mnie stąpiła. I takie rzeczy w przeciągu ostatnich lat stały się tak naprawdę dla mnie normalne. Mimo, że nawet nie wiem, w którym momencie, ale to, że Boża obecność się pojawia, to, że ktoś zostaje uzdrowiony, to, że ktoś pada w duchu, to, że złoty pył się pojawia, to stało się normalne. To, że doświadczyłam ja uzdrowienia, to, że nasze dzieci doświadczyły uzdrowienia, stało się normalne, ale cały czas pozostawał głód więcej, Boże, to jest niesamowite, ale ja chcę więcej. Ale tak naprawdę ja nadal potrzebuję więcej. Oprócz Bożego uzdrowienia jest druga rzecz, którą Bóg mi pokazał. i dał mi taką desperację i pragnienie, że podążania za tym, dopóki po prostu to się nie stanie w moim życiu i tego nie doświadczę, to jest, przeczytam wam fragment. Jest napisane: a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale jest napisane coś takiego, co wiecie i znacie. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I Pan Bóg... Ja jak się nawróciłam, to mieliśmy modlitwę chrztu w Duchu Świętym i jakby zawsze miałam takie świadectwo w sobie, że zostałam ochrzczona Duchem Świętym. Zaczęłam modlić się językami. Natomiast jest coś, co Pan Bóg wyrył na moim sercu w tamtym czasie i co ja wiedziałam, że ja tego potrzebuję. Ja mam takie świadectwo w sobie, że nie mam tego. Nie mam takiego doświadczenia bycia przyobleczoną mocą z wysokości, które mieli apostołowie. Jezus im powiedział, że mają iść na cały świat i głosić Ewangelię w znakach i cudach, ale powiedział też im: poczekajcie, aż Duch Święty na was stąpi. I to, kim byli apostołowie w Ewangelii, a to, kim byli w Dziejach Apostolskich, to są dwie różne rzeczy tak naprawdę. Przez to jedno tylko wydarzenie, kiedy Duch Święty na nich stąpił. I jest jeszcze druga rzecz. Paweł. Święty Paweł. Paweł. Apostoł Paweł, który... był prześladowcą, był mordercą, pachą nienawiścią do chrześcijan. I jeden moment w jego życiu zmienił wszystko. Jeden moment, kiedy był na drodze, stanął przed nim Jezus i zmienił całe jego życie od tamtego momentu. I to sprawiło, że on stał się zupełnie innym człowiekiem, który powiedział, że wszystko uznaje za śmieci, aby poznać Chrystusa. Wszystko straciło na znaczeniu dla niego, aby poznać Chrystusa. I to jest coś, co sprawiło, że moje życie jest w takim miejscu, kiedy... myślę sobie i szukam tego i pragnę tego i wołam o to, że Boże, nie spocznę, kiedy stanę z Tobą twarzą w twarz, kiedy spojrzę w Twoje oczy, kiedy będę widziała takie rzeczy, jak oni widzieli w swoim życiu, o których czytam. I to doprowadziło mnie do kolejnych podróży. W dzisiejszym naszym chrześcijańskim świecie słyszymy o takich osobach. Każdy z nas zna Billa Johnsona, Todd White, który tutaj był, Heidi Baker, Randy Clark. I ja zaczęłam słuchać tych ludzi, czytać wszystko, co mogłam czytać. Zaczęłam słuchać i wiedziałam, że była jedna rzecz, która w ich życiu się wydarzyła, a którą przeczytałam w Słowie, w życiu Pawła i w życiu apostołów, że oni mieli to spotkanie z Bogiem, którego ja pragnę. Oni mieli taki moment w swoim życiu, który zmienił wszystko. Mieli taki moment w swoim życiu, który sprawił, że rzeczy się nie działy i nagle rzeczy zaczęły się dziać. Każdy z nich miał taki moment w swoim życiu. I dzisiaj, jak tutaj szłam, wszystko, odkąd wyszłam z domu, moment, kiedy stanęłam na dworzu, miałam takie poczucie, że wszystko, co się dzieje i każde słowo, które tu było śpiewane, jest takim, jest niesamowicie prorocze. Kilka lat temu, kiedy się modliłam w pokoju o takie Boże dotknięcie i o spotkanie z Nim, o 2 w nocy to było, zaczęłam słyszeć śpiew ptaka na zewnątrz. Była zima, padał śnieg, było bardzo dużo śniegu, było bardzo zimno i nagle się modlę i zaczęłam słyszeć, jak ptak śpiewa na dworzu, co było dla mnie strasznie dziwne. Z jednej strony, z drugiej strony w moich duchowych poszukiwaniach od razu zaczęłam się pytać, Boże, co to znaczy, Boże, co to znaczy. Nagrałam też to na telefon. I Bóg... To był też taki moment, kiedy Pan Bóg mi pokazywał, zaczął do mnie mówić przez liczby. Wszędzie widziałam dwójki, jedynki. 2-1, 2-2, 2-1, 2-2, 1-2. I cały czas się pytam, Boże, co to znaczy? Boże, co to znaczy? Po prostu nie mogę od tego uciec. I kiedy usłyszałam tego ptaka, miałam takie poczucie, że Bóg chce, żebym przeczytała Pieśń nad Pieśniami. I tam jest Pieśń nad Pieśniami. Już wam czytam. Pieśń nad Pieśniami 2:11-12. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały kwiatki, ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie sygnał gorlicy słychać w naszej ziemi. I to było ze 3 lata temu, kiedy ja przeczytałam ten werset i bardzo mnie to poruszyło i ja miałam takie poczucie, że Bóg mi mówi, że skończyła się zima dla mnie i skończyła się zima dla tego kraju. Przychodzi Boże poruszenie i przychodzi czas, kiedy będziemy widzieć owoc, kiedy będziemy widzieć wylewanie się Bożej obecności, Bożego Ducha, Bożej chwały, kiedy będziemy widzieć, że na przykład modlimy się za ludzi i są uzdrawiani, a nie, że modlimy się i nic się nie dzieje. Przychodzi czas, kiedy się będzie działo. I dzisiaj, kiedy wyszłam z domu, pogoda krzyczy wiosna. Pogoda krzyczy wiosna. Ja tu szłam i nie do końca wiedziałam, o czym będę mówić. Ja w ogóle, to jest ostatnia rzecz, jaką ja w życiu chcę robić, to jest mówić do mikrofonu naprawdę. I jestem tu tylko dlatego, że Pan Bóg powiedział mi, że mam to zrobić i to jest kolejne niewygodne miejsce, w którym mnie stawia. Natomiast wyszłam i po prostu wiosna i od razu mi stanął ten fragment przed oczyma. Zima się skończyła. I to się łączy z pewną rzeczą, którą się w ostatnich kilku tygodniach dzieje. Tyle rzeczy się dzieje, że ja nawet nie jestem w stanie tego ogarnąć. Natomiast przez ostatnie kilka lat modlimy się o Boże poruszenie i o przebudzenie. Nie wiem jak wy, ale czy ktoś z was jest w takim miejscu i możecie to potwierdzić, że doświadczyliście Bożego przebudzenia w waszym sercu? Jakby Bóg was obudził z pewnego snu, z przyzwyczajenia do pewnych rzeczy, wlewa w wasze serce desperację i pragnienie, żeby widzieć więcej. Czy ktoś może potwierdzić, że jest w takim miejscu? Ja mam wrażenie, że gdziekolwiek się nie ruszę, ja tego doświadczam i gdziekolwiek się nie ruszę, to widzę ludzi, którzy tego doświadczają po prostu. I dla mnie to jest niesamowite. To jest znak, że Bóg coś robi w całym tym kraju. Był tutaj u was Łukasz Kupczyński kilka razy, więcej niż raz. Łukasz jest starszym w Gorzowie. Jak my byliśmy, ja byłam 7 lat w Gorzowie. My ich błagaliśmy, żeby oni poszli z nami na ulicę do ludzi i nikt nie chciał. Naprawdę, to było trudne. I jak przyjechaliśmy do Warszawy, Łukasz do nas skontaktował się z nami i mówi, i zaczął się dzielić, jak Bóg go poruszył, jak zaczął wychodzić na ulicę i spotyka ludzi, którym my głosiliśmy Ewangelię i którzy też świadczyli o tym, że nas znają. Ale dla mnie to było niesamowite, że my stamtąd wyjechaliśmy i Bóg dotknął człowieka i obudził go ze snu. I gdziekolwiek się nie ruszę w tym kraju, Bóg po prostu budzi Kościół. Każdy ma takie doświadczenie. Ile kościołów ulicznych w ostatnim czasie powstało, gdzie ludzie wychodzą na ulicę, mają odwagę się modlić, nawet jak nic nie widzą, są zdesperowani. Kilka lat temu nie było takich rzeczy w naszym kraju, nie na taką skalę. Była taka konferencja Carrie Blake tu w Warszawie, gdzie przyjechało nie wiem ile, prawie 1000 osób, 800 osób chyba. I byłam tam na tej sali i patrzyłam. Z całej Polski ludzie się zjechali, pełni głodu. I jak patrzyłam na tą salę, był dla mnie niezwykły widok, bo w różnych miejscach ludzie modlili się o uzdrowienie, ale to była inicjatywa ludzi na sali, którzy chcą więcej. I dla mnie to jest znak tego, co Bóg robi z nami tutaj w Polsce jako Kościół, że budzi nas ze snu, daje nam desperację tego, żeby widzieć więcej. I to nie jest coś, co robi z pastorem, który stoi na scenie, ale robi z całym Kościołem, robi to z nami. Dla mnie to jest niesamowite i dla mnie to jest znak, że to jest coś, co my sobie nie wymyśliliśmy, ale coś, co On robi w nas, po to, że On chce tutaj przyjść i chce odpowiedzieć na nasze modlitwy i na nasze wołanie. I to, jak dzisiaj tu staliśmy i śpiewaliśmy, dla mnie każde słowo, które śpiewaliśmy, to było coś, co jest bardzo głęboko w moim sercu. O tym, żeby Boży ogień przyszedł, o tym, żeby Duch Święty został wylany, żeby Jego deszcz spadł na nas i na ten kraj, o więcej Jego obecności, o nowe rzeczy. Każda z tych rzeczy jest rzeczą, za którą przez ostatnie kilka lat płaczę, wołam, jestem zdesperowana i gdziekolwiek mogę, idę i jadę, żeby doświadczyć więcej. I jak dzisiaj tu szłam, miałam takie poczucie, że Bóg mówi, to już jest koniec czasu desperacji. Teraz przychodzi czas, kiedy to się będzie działo, kiedy to się dzieje. To już jest ten czas. To już jest ten czas. Zima się skończyła. Zima się skończyła. Zima się skończyła. To już jest ten czas. I jak o tym myślę, to mam w sobie takie poczucie podjęcia ryzyka pewnego, dlatego że jest wiele rzeczy, które widziałam i wiele rzeczy, które doświadczyłam i wiele rzeczy, które wołam, ale cały czas jest wiele rzeczy, których nie doświadczam. Cały czas jest jakby to pragnienie i ten głód jeszcze niezaspokojony. Pamiętam, pojechałam 2 czy 3 lata temu na konferencję z Randy Clarkiem do Anglii. Jechałam z takim przeświadczeniem, żeby Bóg mnie dotknął. Wiedziałam, że Bóg używa tego człowieka do tego, żeby udzielać Ducha Świętego i żeby Bóg wyposażał w mocy ludzi, że przez Jego ręce Duch potężnie wstępuje i manifestuje się w życiu ludzi. Takie doświadczenie miała Heidi Baker, jak przyjechała na konferencję z Randy Clarkiem. Zawsze myślałam, że Todd White na pewno musiał gdzieś mieć takie doświadczenie. Ostatnio słyszałam, jak Randy Clark opowiadał, że był na spotkaniu i w drugim rzędzie siedział Todd White i nagle Boża moc na niego stąpiła, Boży ogień na niego stąpił, co potwierdziło moje podejrzenia. Bill Johnson miał takie doświadczenie Bożej mocy i też jego kościół doświadczył wylania Bożego Ducha, jak Randy Clark przyjechał do nich, do kościoła i przełomu. I wtedy, kiedy pojechałam do Anglii, ja tylko po to jechałam, mówię, Boże, ja chcę Cię doświadczyć. Ja chcę tego ognia, o którym czytałam w życiu Pawła, o którym czytałam w życiu Heidi, w życiu wszystkich tych osób, o których czytamy. Ja chcę tego ognia. I wtedy się to nie wydarzyło. I wtedy się to nie wydarzyło. I nie wydarzyło się wiele innych razy, kiedy stałam i wołałam do Boga. I byliśmy teraz w Brazylii i myślę sobie, jak myślę o Brazylii, to był niezwykły czas. Niezwykły czas i niezwykły proroczy znak tego, co się dzieje w naszym kraju. Było nas tam, wiecie, 20 osób, co pokazuje desperację, jaka jest w nas. 20 osób, które się zdecydowało wydać taką sumę pieniędzy, żeby gdzieś pojechać, Polaków, którzy mają taką mentalność, że nas nie stać, prawda? i 20 osób pojechało i to musiał być Bóg. To musiał być Bóg, w inny sposób to by nie miało szansy się wydarzyć. Ja się modliłam i nie mieliśmy na to pieniędzy. Ja mówię, Boże, i stał się cud. I stał się cud i pojechałam do Brazylii. I doświadczyliśmy tam nieustannego wylewania się Ducha Świętego. Nasza grupa doświadczała nieustannego wylewania się Ducha Świętego. Gdziekolwiek byliśmy, czy byliśmy na spotkaniu, czy byliśmy w autokarze, czy byliśmy w restauracji, czy byliśmy w basenie, w pokoju hotelowym, Duch Święty po prostu wylewał się na nas. I to było niesamowite doświadczenie. Niesamowite doświadczenie. To było o wiele więcej niż to, co do tej pory doświadczyłam i byłam w stanie sobie nawet wyobrazić, co może się wydarzyć. Jak Randy, ja byłam w Anglii na konferencji z Randym i on wtedy mówił, jak chcesz zobaczyć najwięcej, to przyjedźcie do Brazylii, bo w Brazylii dzieje się najwięcej rzeczy. I rzeczywiście, jak byłam w Brazylii, działo się dużo więcej niż to, co widziałam w Anglii. Jak było spotkanie i on zaprosił Ducha Świętego, żeby przyszedł i zaczął dotykać ludzi, to jakby bomba w tym miejscu wybuchała. Na całej sali po prostu ludzie zaczęli suwerennie doświadczać Bożej mocy, Bożej obecności. Nie tam gdzieś, wiecie, na przodzie, jak tu najbliżej namaszczenia i sceny, ale po prostu cała sala przemieniała się w jedno wielkie miejsce, gdzie Duch Święty się wylewał. I my tego doświadczyliśmy jako grupa z Polski. Każdy z nas miał różne doświadczenia, każdy trochę inne i każdy też się patrzył na drugą osobę. Może ja też chcę to. Były osoby, które więcej doświadczały, były osoby, które mniej, ale w każdym z nas był ten głód. I z czasem po prostu każdemu się udzielało. Ci, co na początku nie dostali, po kilku dniach zaczęli dostawać. Mieliśmy takie doświadczenie z moją współlokatorką, przyjaciółką Asią. Jednego wieczoru, jak wróciłyśmy do hotelu, do pokoju, siedziałyśmy w pokoju, już była chyba 11 godzina. Asia przychodziła przez pokój i nagle padła. Padła pod Bożą obecnością, ale w takim upojeniu Duchem Świętym. Zaczęła się śmiać i leżeć na podłodze. Ja usiadłam obok niej i to taki standard, to co robiliśmy w Brazylii, jak ktoś zaczął doświadczyć, to znaczy położyć rękę i powiedzieć mais, czyli więcej Boże. Więc ja usiadłam się, zaczęłam za nią modlić i mi się oczywiście udzieliło. I siedziałyśmy tam w Bożej obecności. I ja nagle zaczęłam czuć coś na moich rękach i ja mówię, Asia, tutaj coś jest. Ty chyba wpadłaś w jakiś portal. Sorry, to tak wyglądało. I ona otrzeźwiała nagle i zaczęła, mówi, wiesz co, zobaczymy. I zaczęła szukać. W każdym bądź razie stanęła w tym miejscu i gdzie stałyśmy i wiedziałyśmy, że Bóg na nas coś wylewa i patrzyłyśmy się na to i to się, taka Boża obecność i też trudno to nawet opisać i nazwać, wiedziałyśmy, że Bóg coś wylewa na nasze dłonie. Dla mnie to było takie uczucie, które ja znałam wcześniej z jednego spotkania z korzeniem, z tym, że było w dużo większej intensywności. Miałam wrażenie, że zaraz coś zobaczę na moich rękach. Wiecie, to jest takie, dotykasz świata duchowego, wiesz, że się coś dzieje, że tu jest, ale jeszcze twoje oczy takie fizyczne tego nie widzą, ale to było takie doświadczenie. Tak stałyśmy, pytałyśmy się, Boże, co to jest? Boże, co to jest? Bierzemy to. Ja tam stałam i mówię, Boże, ja nie wiem, co to jest, ale biorę to. Biorę to dla Ursynowa i dla Centrum Onkologii na Ursynowie. jak byłam w Brazylii, to Pan Bóg mi pokazał, że to jest miejsce, do którego mam iść. Pokazał mi, że to jest miejsce jednej z największych ciemności tutaj, w tych naszych realiach, w których my żyjemy. Teraz byli u nas misjonarze i pytali się, jak wygląda sytuacja dzieci w Polsce. Ja mówię, wiecie, co, my właściwie nie mamy dzieci z ulicy u nas w kraju. Jak sobie myślę o naszym kraju, sytuacji, w której się znajdujemy, to co mi Pan Bóg powiedział i pokazał, to, że jedna z największych potrzeb i ciemności to jest takie miejsce, jak nasza ursynowska onkologia, gdzie panuje śmierć, panuje strach, panuje brak nadziei. Ja tam w ostatnim roku byłam więcej niż raz. I miałam takie doświadczenie w ostatnim roku, gdzie umierała jedna osoba u mnie z rodziny i ostatnie 3 dni jej życia spędziłam z nią. Obok niej na łóżku, trzymając ją za rękę w dzień i w nocy. I modliłam się za nią i ona nie została uzdrowiona. Jest wiele jeszcze rzeczy, które się wydarzyły, gdzie modliliśmy się i nie widzieliśmy Bożego uzdrowienia. Mój Cory, mieliśmy takie doświadczenie, pojechał pociągiem 8 godzin do Jeleniej Góry, żeby odwiedzić jedną osobę w szpitalu chorą na nowotwór. Tydzień później dowiedzieliśmy się, że zmarła. Jest wiele rzeczy, których jeszcze nie widzimy zwycięstwa. Ale mam to świadectwo, o którym czytam tu, że jak zostali przyobleczeni mocą z wysokości, że jak Paweł stanął z Jezusem twarzą w twarz, to wszystko się zmieniło i rzeczy zaczęły się dziać. Jak Heidi Baker doświadczyła Bożej mocy, spotkała się z Bogiem na jednym ze spotkań. Wróciła do Mozambiku i mają tam dzisiaj ponad 10 tysięcy kościołów, ponad 1 000 000 ludzi, którzy przyszli do Chrystusa. I każda osoba głucha, o którą ona się modli, której ludzie i ona się modli, jest uzdrawiana. To są rzeczy, które jeszcze nie dzieją się w naszym kraju. Jeszcze. Ale to są rzeczy, które Pan Bóg kładzie nam w sercu i daje nam desperację do tego, żeby je widzieć. 5 lat temu jeszcze mi nie przyszło do głowy, żeby się pomodlić o chorą osobę, mimo że wierzyłam w uzdrowienia. Dzisiaj w takim miejscu jestem, że zrobię wszystko. Nieważne, gdzie mam iść, nieważne, co mam zrobić, nawet jeśli muszę stanąć z mikrofonem. Żeby widzieć takie rzeczy w moim życiu. Był taki moment, kiedy stwierdziłam, że już mam dość. Już mam dość słyszenia o tym, co się gdzieś tam dzieje. Już mam dość. Byłam w IHOP-ie i siedziałam tam i płakałam, mówiąc, Boże, ja chcę w Polsce. Boże, ja chcę w Polsce, ja chcę w mojej rodzinie, ja chcę tu widzieć, jak ja pójdę do sklepu. Byłam w Betel i ryczałam po prostu. Poszłam do ich, do miejsca, gdzie oni się modlą o uzdrowienie i ryczałam po prostu, ryczałam. Mówię, Boże, ja chcę w Polsce. Boże, ja chcę w Polsce. Jak byłam w Brazylii, to myślałam sobie, Boże, ja chcę w Polsce. Jest tyle rzeczy, które już widzieliśmy, jest tyle rzeczy, które się wydarzyło w ostatnim czasie, ale jeszcze nie jest to, ale jest jeszcze więcej, jest jeszcze więcej. I dzisiaj, jak tu przyszłam, Pan Bóg mi powiedział, że to jest czas, te świadectwa, które mówiliście, to były świadectwa, gdzie coś się natychmiast wydarzyło. Dla mnie to jest niesamowite. I to jest czas. ja mam niesamowite oczekiwanie wobec tego, co będzie się działo, jak będzie tu Blaine, jak będzie tu Gary, jak będzie tu Randy. Niesamowite oczekiwania. Do tej pory musieliśmy gdzieś jechać. Teraz oni przyjeżdżają tutaj. Kiedy John Wimber spotkał Randy'ego Clarka, usłyszał głos, taki słyszalny głos Boży, który powiedział, że to jest osoba, która będzie jeździć po całym świecie, nakładać ręce na ludzi i oni będą uzdrawiani, będzie nakładać ręce i będzie udzielać, nie wiem, Magda, jak będzie impartation? Będzie udzielać. Impartation brzmi lepiej. I oni przyjeżdżają do tego kraju. Nie wiem jak wy, ale ja jestem nie tylko pełna desperacji, nie tylko pełna oczekiwania i nie tylko pełna głodu, ale w tym momencie już pełna wiary, że to się wydarzy. Że to się wydarzy, że to jest dla nas, że nie może kiedyś, ale to się wydarzy. Że Bóg ma przebudzenie dla tego kraju, ma przeznaczenie dla tego kraju i przychodzi z przebudzeniem do tego kraju. Jest jedna rzecz, która w ostatnim czasie też się wydarzyła. Jedna z osób, znowu dwójki mi się pojawiły, to było kilka lat temu, jak miałam to doświadczenie i w ostatnim czasie znowu to się pojawiło. Jak mówiłam to mojemu mężowi o tych dwójkach, to na jego ekranie, na komputerze, on coś tam miał włączone w internecie i dwójki były, dwójki. Ja mówię, widzisz, dwójki. Ostatnio zawoziłam dzieciaki na obóz i jechał autobus. Tam na pasach, na przejściu jechał autobus 222. Ja mówię, o ja, 222, znowu, Boże, 222. Muszę zrobić zdjęcie, żeby pokazać kuriemu. I zaczęłam szukać telefonu. Oczywiście nie zdążyłam. Jak już wyjęłam, to ten autobus przejechał. I zrobiłam taki ruch i jechał z drugiej strony. Tym razem od tej strony i prosto na mnie 222 jechało. Więc zdążyłam zrobić drugiego autobusu zdjęcia. Ja mówię, Boże, co to jest 222, 222? Jest takie wydarzenie w Stanach teraz, będzie w tym roku, które się nazywa Azusa Now. Słyszał ktoś z was? Azusa Now? Jedna osoba. Azusa Now. Tak, wszyscy z naszej grupy słyszeli. Mamy taką jedną zdesperowaną jeszcze osobę w naszej grupie, nazywa się Asia Kwiecień i ona wynajduje takie informacje, powiedziała mi o Azusa Now. W każdym razie, żeby w skrócie powiedzieć, Azusa Now to jest takie wydarzenie w kwietniu będzie, 9 kwietnia, to jest w 110. rocznicę po przebudzeniu, które miało miejsce w Stanach, gdzie Duch Święty został wylany, który się nazywa Azusa Revival, tak? I Pan Bóg potężnie się poruszał. I pewne osoby, Lewingle, jedną z głównych osób jest, Bóg powiedział mu, że ma w 110. rocznicę tego wydarzenia zrobić ogromne spotkanie na stadionie, żeby kupić miejsce na tym stadionie, w tym czasie sprzedał swój dom Lewingle, żeby zapłacić za to. W każdym razie jest to wydarzenie, które oni organizują, które Bóg powiedział i potwierdził wieloma znakami, wieloma proroctwami, wieloma niezwykłymi rzeczami, że to jest moment, kiedy Duch Święty zostanie potężnie wylany w rocznicę tego, co się 110 lat temu stało, kiedy Duch Święty zostanie wylany, kiedy będą działy się, kiedy doświadczymy ponownego wylania Ducha Świętego i to ma się dziać w Stanach, ale to ma być takie wydarzenie, które będzie miało wpływ na narody i wiele osób się na to wybiera. Już są osoby z Polski, które myślą o tym, żeby tam jechać. I ja wyszłam, Kasia mi powiedziała o tym, wyszłam na to i zobaczyłam 222. I to na tej stronie jest coś takiego, jeden z tytułów tych, jest coś 222 i tam pod tym coś się kryje i ja od razu w to weszłam. Jest to konferencja, którą tam oni organizują, nieistotne. Natomiast mówią o tym, że Księga Izajasza 22:22. Znacie? O kluczu. O kluczu. Mam. I położy na jego ramieniu klucz domu Dawida, a gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. 22, Izajasz 22:22. Jest mowa o kluczu. I ta konferencja zatytułowana 222-222 to jest taka konferencja, na której mają się pojawić przedstawiciele różnych przebudzeń, które miały miejsce w przeszłości. I chodzi o to, żeby doprowadzić do takiego miejsca, kiedy Pan Bóg ponownie wyleje swojego ducha i przyniesie nowe przebudzenie dla nas w dzisiejszych czasach. Będzie tam Blaine Cook na przykład jako przedstawiciel Winiardu i tego, co się działo w tamtym momencie. I wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, więc jest tu mowa o kluczu. Jedna z osób też w Stanach miała ostatnio takie doświadczenie wizyty w niebie, gdzie siedziała. Ja kiedyś nie mówiłam o takich rzeczach w ogóle. Naprawdę. Jakieś liczby, jakieś słowa, jakieś prorocze rzeczy, to zawsze myślałam, że to ci szaleni prorocy doświadczają czegoś takiego, a dzisiaj jest to moją rzeczywistością tak naprawdę. W każdym bądź razie miała takie doświadczenie ta Patricia King i w naszej grupie brazylijskiej mamy opisane to doświadczenie na Facebooku. W każdym bądź razie jest w niebie i stoi przed drzwiami, na których jest napis przebudzenie. I przychodzą różne osoby i przychodzą aniołowie i chcą otworzyć, ale żaden klucz nie działa. Jest klucz desperacja, jest klucz głód. Są różne klucze, ale te klucze nie działają. Aż w końcu przychodzi jeden anioł z kluczem, na którym jest napisane modlitwy pełne wiary. I ten klucz otwiera te drzwi do przebudzenia. Jak wchodzi w to miejsce, to oczywiście jest potężna Boża atmosfera przebudzenia i na ścianie widzi też różne obrazy, które świadczyły, które były taką pamiątką poprzednich przebudzeń w historii świata tak naprawdę, to co poprzednie pokolenia doświadczyły. I to, co ja mam w sercu, to jest to, że musimy wejść już z takiego miejsca desperacji, miejsca głodu, miejsca wołania do miejsca stanięcia w wierze, że to jest teraz, że to teraz przychodzi do naszego kraju. Stanąć w modlitwie z wiarą, nie wątpić. Nie wątpić i nawet nie prosić, Boże, może kiedyś, może jakbyś był tak dobry, jeżeli byś zechciał. My musimy zacząć wierzyć Bogu, który jest naszym Ojcem. Jak Jezus stanął przed grobem Łazarza, to powiedział: Ojcze, ja wiem, że Ty mnie wysłuchujesz. Ja wiem, że Ty mnie wysłuchałeś. Ja wiem. I my musimy stanąć w takim miejscu, kiedy wiemy, że Bóg nas słucha. Kiedy wiemy, że On to ma dla nas. Kiedy jesteśmy pewni tego, że jest dobry i że wszystko, czym nasze serce płonie, czego nasze serce pragnie, to jest to, co On zasiał w naszych sercach. To nie jest to, co my sobie wymyśliliśmy, ale to jest to, co On uczynił w nas i On to czyni w naszym narodzie. Po to, żeby odpowiedzieć. Po to, żeby dać nam to, czego pragnie i o co woła nasze serce. Po to, żebyśmy mogli iść do centrum onkologii, nakładać ręce na chorych, mówić im o Bożej miłości, o Chrystusie, który umarł za nich, żeby upróżnić takie miejsca, po to, żeby nasze rodziny były zbawione. Ile lat nasze rodziny nie są zbawione? Moja rodzina nie jest zbawiona. Po to, żeby w tym kraju, jaki jest procent chrześcijan w tym kraju, wierzących, ewangelicznie nawróconych? Za mało. Jest za mało. Jest za mało i my potrzebujemy Bożego poruszenia. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego metodami, których dotychczas próbowaliśmy zrobić. Przekonywaniem. My w Gorzowie mieliśmy taki model ewangelizacji, który polegał na tym, że okazujemy ludziom Bożą miłość, służąc Bogu, służymy ludziom i chcieliśmy im okazywać Bożą miłość, służyć im i przez to mieliśmy nadzieję, że oni będą chcieli poznać Boga i się nawrócą. I to jest piękne, okazywać Bożą miłość ludziom. I my to robiliśmy na różne sposoby. Rozdawaliśmy chleb, rozdawaliśmy jedzenie, organizowaliśmy festyny dla dzieci, turnieje dla młodzieży, siłownie Kori otworzył. Ale jest jeden problem. To nie działało. I kiedy zaczęłam czytać Ewangelię, doszłam do takiego momentu, kiedy stwierdziłam, Boże, jest tylko jeden model, jaki Ty pokazujesz ewangelizacji. Nie ma żadnej innej drogi. Idźcie na cały świat, czyńcie narody uczniami. Chrzcijcie ich. A w innym fragmencie jest napisane, że tym, którzy pójdą, takie znaki będą towarzyszyć. Będą nakładać ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Będą wypędzać demony. Będą wskrzeszać umarłych. Ja w Gorzowie tego nie doświadczyłam. Ale przychodzi czas, kiedy stanie się to naszą rzeczywistością. Kiedy stanie się to naszą rzeczywistością. Już wychodzimy na ulicę, już się modlimy. I przyjdzie przełom. I przychodzi przełom. I ja wierzę, że ten rok jest rokiem przełomu. I to jest ryzykowne. I stanie w wierze jest ryzykowne, bo może się nic nie wydarzyć. Ale Bóg powiedział. I to jest czas. Jest więcej. Jest więcej. Pomodlimy się. Wierzę. Ja zaczęłam Bogu ostatnio mówić, co chcę zobaczyć. Boże, chcę to. Boże, chcę, żeby ludzie chorzy na raka byli uzdrawiani, jak się o nich modlę. Boże, chcę znaleźć się w niebie przed Twoim tronem. Boże, nie chcę już więcej mówić ludziom o Tobie. Chcę im przynosić doświadczenie Ciebie, Ojcze. Chcę przynosić doświadczenie Ciebie mojej rodzinie, Ojcze. Boże, nie chcę już słuchać i czytać o rzeczach niezwykłych i wielkich, ale chcę ich doświadczyć w moim życiu. Boże, dziękuję Ci za przebudzenie dla tego kraju. Boże, dziękuję Ci, że jest postanowione. Boże, dziękuję Ci, że jest postanowione, że Twoje przebudzenie, wylenie Twojego ducha jest naszym przeznaczeniem. Jest naszym przeznaczeniem. Ojcze, dziękuję Ci, że będziemy widzieć miliony w tym narodzie, które będą przychodzić do Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci, że będziemy widzieć miliony. Ojcze, dziękuję Ci, że posyłasz każdego z nas, że skończył się czas jednostek wybitnych, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że Ty tworzysz armię. Armię, nie jednostki, ale powołujesz każdego z nas. Jest miejsce dla każdego z nas. Jest miejsce dla każdego z nas. Ojcze, dziękuję Ci, że każdy z nas będzie czynił uczniów, którzy będą czynić uczniów, którzy będą czynić uczniów. Ojcze, dziękuję Ci, że każdy z nas będzie czynił uczniów. Ojcze, dziękuję Ci, że każdy z nas będzie nakładał ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Każdy z nas. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wylejesz swojego ducha na rodziny w tym kraju, na domy w tym kraju, że ogień Twój wyjdzie poza mury Kościoła, Ojcze. Wyjdzie na ulicę, wyjdzie na rodziny, wyjdzie na domy, Ojcze. Dziękuję Ci, Tato. Dziękuję Ci, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci za każde spotkanie z Tobą, które dla nas przygotowałeś. Za spotkanie z Twoją mocą, za spotkanie z Tobą, Panie, które masz dla każdego z nas. Tak jak Paweł, tak jak apostołowie, tak jak te osoby, o których czytam, Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty masz dla każdego z nas. Ojcze, dziękuję Ci, że to, czego pragnie nasze serce, jest dla nas. Że Ty chcesz powiedzieć tak. Że Ty mówisz tak, przygotowałem to dla Ciebie. Przygotowałem to dla Ciebie. Każda modlitwa, odpowiedź na każdą modlitwę jest tak. Tak ześlę swój ogień. Tak ześlę swojego ducha. Tak będziesz oglądał znaki i cuda. Tak będziesz... Będą ludzie wokół Ciebie się nawracać. Tak, moja moc jest dla Ciebie. Tak, posyłam Cię. Tak, posyłam Cię. Szabas. Kiara la pasza, siara la santi. Ojcze, ja modlę się, że tak jak wzbudziłeś w nas głód i desperację, tak żebyś dał nam wiarę, która przynosi górę, Ojcze. Abyśmy byli w stanie wziąć to w wierze, Ojcze. W wierze. Ojcze, ja modlę się o pomnożenie. Cokolwiek nam dałeś, Ojcze, modlę się o więcej. Modlę się o więcej. Modlę się o więcej. Modlę się o przełom, Ojcze. Jeżeli jedna osoba została uzdrowiona, modlę się o dużo więcej, Ojcze. Modlę się o więcej. Jeżeli doświadczyliśmy Twojej obecności, Boże, modlę się o więcej, żeby to doświadczenie się spotęgowało, Ojcze. Duchu Święty, więcej. Więcej, Duchu Święty. Więcej, Duchu Święty. Więcej, Duchu Święty. Panie, modlę się o odwagę dla nas, żeby głosić Ciebie, Panie. Modlę się, żebyśmy nie byli więcej już tchórzami, którzy się zastanawiają, co powiedzieć, jak powiedzieć. Modlę się, żeby Twoja moc przyoblekła nas, tak żebyśmy się nie zastanawiali, ale szli w Twojej obecności do tych, którzy nie znają Ciebie, Ojcze. Ojcze, modlę się, abyś posłał swoich aniołów. Abyś posłał swoich aniołów. Ojcze, modlę się o więcej. Więcej, więcej, więcej. Ojcze, ja modlę się o przełom. O to, co do tej pory nie widzieliśmy, abyśmy zaczęli widzieć, Ojcze. To, w czym do tej pory się zmagaliśmy, Ojcze, aby nastąpił przełom. Aby nastąpił przełom, Ojcze.